Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś upamiętnienie rocznicy Krwawej Niedzieli. Będzie to główny temat audycji. Tym mianem, przypomnijmy, określane są wydarzenia z 11 lipca 1943 roku, gdy nastąpiło apogeum antypolskiej rzezi na Wołyniu. Ukraińscy nacjonaliści dokonali skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców około 150 miejscowości. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem. Ludzi palono żywcem, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano. Akcja UPA była kulminacją trwającej od początku 1943 roku fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów. Sprawcami zbrodni wołyńskiej były organizacja ukraińskich nacjonalistów i podporządkowana jej Ukraińska Armia Powstańcza. Określenie zbrodnia wołyńska dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na terenie Wołynia, ale także w województwach lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim czy lubelskim i poleskim. Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Od 40 do nawet 60 tysięcy zginęło na Wołyniu, od 20 do 40 tysięcy w Galicji Wschodniej, kilka tysięcy na ziemiach znajdujących się obecnie w granicach Polski. Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski. W miniony czwartek wojewódzkie uroczystości upamiętniające ofiary tamtej zbrodni odbyły się m.in. w Żarach i Zielonogórskiej Łężycy.
Słoneczny lipiec 1943 roku. Już czwarty rok trwa na okupowanych Kresach tragedia unicestwiania Polaków i polskości przez kolejnych ludobójców, rosyjskich komunistów mordujących w dziesiątkach Katyni i setkach syberyjskich gułagów, dokąd w ciągu 2 lat na śmiertelną katorgę zdążyli wywieźć ponad 1,5 miliona męczenników, bo popełnili zbrodnie nie do wybaczenia. Ponad życie kochali Boga i Polskę. Od czerwca 1941 roku proces ludobójstwa kresowian w obozach śmierci, ulicznych egzekucjach, na niewolniczych robotach, nawet kradzieży polskich dzieci kontynuowali kaci niemiecko-austriaccy. Do rosyjsko-niemieckich lucyferów od września 1939 roku dołączyli ukraińscy sąsiedzi. Zdradzieccy obywatele II Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w założonej we Wiedniu w 1929 roku przez niemiecki wywiad Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów szkolili się w szpiegowaniu, terrorze i zabójstwach wybitniejszych Polaków. Po gorliwej pomocy Niemcom w Holokauście Kresowych Żydów Ukraińcy postanowili wyrwać polski konkol z Wołynia, z ziemi lwowskiej, z Podola, Pokucia, Bukowiny, a także Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny. W 1943 roku ukraińscy ochotnicy SS Galicien, tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii, jednostek specjalnych Roland, Nachtigal, służby bezpieki, a nawet watahy kuszczowych Witdiłów rozpoczęły wykonywanie planu wymordowania wszystkich nieukraińskich mieszkańców Kresów II Rzeczpospolitej Polski. Mordowania najokrutniejszego, zawsze połączonego z okrucieństwem i torturami, najbardziej przerażającego, genocidum atrox. Nie oszczędzali nawet swoich rodaków, sprawiedliwych Ukraińców, którzy zachowali resztki człowieczeństwa, próbowali ratować bezbronne polskie dzieci, kobiety i starców. A iście szatański początek zaplanowano na niedzielę 11 lipca 1943 roku, kiedy to katolicy Polacy zgromadzą się w kościołach na mszach świętych.
Mija 76 lat od Krwawej Niedzieli, 11 lipca 1943 roku, zwyrodniałe hordy ukraińskich ludobójców zaatakowały 99 polskich miejscowości. Tylko w ciągu dwóch dni, 11 i 12 lipca 1943 roku, zaatakowanych było 167 polskich miejscowości i unicestwiono 15 tysięcy osób. Mordowani byli wszyscy. Niemowlęta, kobiety w ciąży, staruszkowie. Kompletne unicestwienie tych miejscowości. Teraz po 76 latach okazuje się, że to ludobójstwo na tyle było nienagłośnione, że Ukraińcy mają czelność fałszować fakty. Po 76 latach na Ukrainie na pomnikach w każdym mieście znajduje się pomnik Bandery, ulice banderowców, ulice, tablice tych ludobójców. Natomiast prośby polskich władz o ekshumację i pochówek ofiar tych ludobójców załatwiane są negatywnie, czyli do chwili obecnej tysiące Polaków spoczywa w dołach śmierci, zakopani jak padłe zwierzęta bez znaku krzyża, a ludobójcy znajdują się tam na pomnikach. Sytuacja nie do przyjęcia. 11 lipca 1943 roku określamy mianem Krwawej Niedzieli, gdyż w tym czasie była to niedziela, Polacy udawali się na nabożeństwa. Oczywiście dla banderowców kościoły także nie były miejscami świętymi. W kościołach także byli mordowani Polacy, mordowani byli także kapłani, którzy nie opuścili swoich parafian w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. To, co robimy dzisiaj, to jest upamiętnienie tych ofiar, dla których domagamy się podstawowych praw człowieka, a podstawowym prawem człowieka jest prawo do pochówku i tego nie zaprzestaniemy. Natomiast jest to bardzo trudne, czego doświadczyliśmy, będąc wspólnie z panem wojewodą na obchodach zagłady Huty Pieniackiej w tym roku, gdzie występował minister prezydencki, minister Kwiatkowski, który przedstawił całą genezę tego ludobójstwa, przedstawił, kto tam mordował, po czym wystąpił gubernator lwowski i stwierdził, że on nie rozumie, dlaczego Polacy cały czas wiążą Hutę Pieniacką z Ukraińcami, przecież oni nie mieli z tym nic wspólnego. Mamy nadzieję, że intensywne prace, te wszelkiego rodzaju upamiętnienia, które w Polsce powstają, ten rodzący się duch spowoduje to, że za parę lat będziemy mogli składać wieńce, zapalać zniczy na grobach tych osób, które do tej pory spoczywają w dołach śmierci. Bo nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary z grobów, których do tej pory nie mają.
Stajemy dziś po raz kolejny pod pomnikiem ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańcą armię. Aby upamiętnić męczeństwo Polaków pomordowanych w latach II wojny światowej i tuż po niej, pochylamy w zadumie i szacunku głowy, by uczcić śmierć córek i synów narodu polskiego, którzy do końca pozostali wierni naszej ojczyźnie. Niech ich krew i łzy, cierpienie i śmierć przypominają nam o obowiązku wierności rodzinnej ziemi. Niech na zawsze pozostaną w naszej pamięci zamordowani w Gniłowodach, powiat Podhajce, województwo tarnopolskie. 17 lutego 1944 roku Bokła Jan, lat 24, Iwaczewski Stanisław, lat 40, Kulczycki Stanisław, lat 18, Laska Franciszek, lat 28, Laska Władysław, lat 30, Olszewski Mateusz, lat 40, Piątak Piotr, lat 40, zamordowany we wrześniu 1944 roku, Piątak Jan, lat 33. Niech na zawsze pozostaną w naszej pamięci zamordowani w Gniłowodach 5 stycznia 1945 roku. Bokła Adam, dziecko. Bokła Bronisław, dziecko. Bokła Helena, lat 20. Bokła Stanisław, dziecko. Bokła, dziecko. Czarna Anna, lat 32. Czarny Jan, lat 70. Czarny Mieczysław, lat 2. Laska Czesław, lat 13. Maczuga Maria, lat 35. Maczuga Wiktoria, lat 10. Maczuga, lat 5. Maczuga, 6 miesięcy. Mazurek, małżeństwo. Mazurek, dziecko pierwsze. Mazurek, dziecko drugie. Mazurek, dziecko trzecie. Mazurek, dziecko czwarte. Pamiętajmy o dzieciach Kresów, którym banderowcy, oprawcy odebrali dom rodzinny, ojców i matki, dzieciństwo i młode życie. A w szczególności pamiętajmy o Stasi Stefaniak, lat około 5, córce Polaka Stanisława i Ukrainki Marii z Bojarczuków, bestialsko zamordowanej w czasie napadu bandy UPA w nocy z 7 na 8 maja 1943 roku na Kolonię, Katerynówkę, gmina Różyszcze, powiat Łódź. Pamiętajmy o ponad 1000 mieszkańców Huty Pieniackiej, powiat Brody, województwo tarnopolskie, zamordowanych 28 lutego 1944 roku przez nacjonalistów ukraińskich. Polska nigdy nie zapomni o waszej ofierze.
My zostajemy jeszcze przy temacie zbrodni wołyńskiej. Już za chwilę opowiemy historię mieszkańca Skwierzyny Stefana Chmista, urodzonego w Skomorochach w ówczesnym województwie stanisławowskim. Miał 10 lat, gdy sąsiedzi, ukraińscy nacjonaliści, wymordowali jego rodziców i rodzeństwo, co spowodowało, że wśród zgodnie do tej pory żyjących sąsiadów pojawiła się nienawiść i pogarda dla ludzkiego życia. Czy pan Stefan jest w stanie to wybaczyć, bo jak sam mówi, zapomnieć nie potrafi? Już za chwilę reportaż Zbigniewa Bodnara. Zanim pójdę spać, pochowam wszystkie noże.
Historie pisane na nowo.
Jestem Stefan Chmist. Urodziłem się w Skomorochach Starych, powiat Rochatyn, województwo Stanisławów, obecnie Iwano-Frankowsk na Ukrainie. Rodzice moi pochodzą od Olkusza, kiedy w 1922 roku przeprowadzili się właśnie stamtąd na tereny wschodnie, ponieważ tam Piłsudski dawał ziemię, a ojciec był rolnikiem, wobec tego pojechał tam i z materiałem gotowym, już zbudowlanym, i tam zaczął się budować ze swoją siostrą razem. I najpierw zbudowali taką chatkę Puchatka, a potem ojciec pobudował dom. Dom z kamienia, bo tam były kamieniołomy i był duży budulec, tani kamień, więc był dom z kamienia. Było nas w domu dzieci 11. Taka duża rodzina i mieszkaliśmy tam razem z Ukraińcami. Wioska była ukraińsko-polska i bo razem była taka zgoda. Kiedy były święta ukraińskie, to Polacy świętowali, to znaczy nie wychodzili w pole, nie robili nic. I nawzajem, kiedy były święta polskie, Ukraińcy też szanowali to. Tak było, spokój, bym powiedział, na naszych terenach do roku 1943. W 1943 roku już się dało słyszeć, że napadają na Polaków, że tu i tam. Pamiętam, kiedyś w nocy wyszedłem za potrzebą na podwórko z ojcem i już była taka łuna duża za lasem. To było 1943 rok, jesień. Nie pamiętam miesiąca. I wtedy ojciec powiedział, że tam już palą. Potem do nas wpadła sąsiadka z córką swoim i z mężem, że napadli na nich Ukraińcy. Oni już kiedy wiedzieli, że Ukraińcy napadają, nie mieszkali w domu, po prostu zamieszkali, a spać chodzili na strych nad oborę. I tam ich od razu nakryli, po prostu wiedzieli, już byli obserwowani. Ta dziewczynka, ona miała wtedy 14 lat, miała parasolkę ładną i ten Ukrainiec chciał jej zabrać parasolkę, a ona, jak to dziecko, to była jej własność i nie chciała tego oddać. Zaczęli się szarpać i ten Ukrainiec wyciągnął pistolet i strzelił do niej z bliska, ale ponieważ nie trafił jej, bo tak wyglądało, że chciał w szyję, trafił jej w poduszkę od płaszczyka i ta kula się zatrzymała w tym, bo kiedy przyszli do nas, rozpruli, ta kula była w środku, w tej poduszce. I oni potem wyprowadzili się. A do nas przyszedł Ukrainiec i kiedy już te mordy się tak zaczęły tam bardziej intensywne, przyszedł taki pijany Ukrainiec i mówi tak, Chmist, ty uciekaj, bo ty już jesteś na liście. A ojciec mówi, no gdzie ja będę uciekał, co ja tu komu złego zrobiłem, wszyscy mnie tu lubią. Bo rzeczywiście ojciec był taki wiejski, weterynarz taki wiejski. Miał przyrządy do ratowania bydła. I który komu się tam zachorowała krowa, czy jakieś inne z inwentarza, do ojca przychodzili i ojciec im to leczył. I kiedyś nawet pamiętam, jak przyszli do ojca, przyszedł taki wczesnym rankiem Ukrainiec i mówi, oni nie mówili na nas chmist, tylko chmyst. Panie chmyst, tam taki i taki u pana w kończynie pasie krowy. A to była wczesna godzina ranna. A ojciec mówi, o tej porze jak pasie krowy w kończynie, to on do mnie tu przyjdzie, ponieważ jest rosa i te krowy na pewno będą potrzebowały pomocy, tak, takiej będą zdęte. I długo nie brakowało, z płaczem, z krzyczem, z pola już krzyczał, panie chmyst, ta krowa ledwie zeszła. I przyszedł na podwórko do nas, ojciec mówi, a gdzieś ty pas tę krowę? A on mówi, tam, mówi, nie kłam, pasłeś w mojej kończynie, bo ja wiedziałem o tym. On tam przepraszał tego, ale ratuj pan krowę. I ojciec tam, wiem, że miał ten trokar, przebił krowę i tam przez żołądka te wyciągnął dużo tego pokarmu i te gazy odchodziły i uratował tą krowę. Także byli nawzajem sobie potrzebni.
Sosnowych klepek z nadębowego, czyż nie szkoda wiadra tego? Czy ty słyszysz prośbę moją? Proszę wyjść przed chatą swoją. Popatrz, dzieweczko, popatrz, szybeczko, płynie drugie wiadereczko. Popatrz, dzieweczko, popatrz, szybeczko.
Nawet jak ojciec miał konie, bo miał dwa konie, to się wspólnie z Ukraińcami sprzęgali. Raz ten temu, raz ten temu pomagał, tak, że była zgoda. Potem niestety przyszedł ten czas, że zaczęli już napadać na naszą wioskę. Zabili księdza.
Właśnie chcę pana zapytać, skąd się wzięła ta nienawiść, ta agresja między sąsiadami, między wioskami, między Polakami a Ukraińcami, którzy do tej pory zgodnie żyli?
To z propagandy, że to jest ukraińskie, że Polacy im to zabrali, że to zaczęły się afisze na słupach pojawiać i zaczęły się wtedy to nasilać taka nienawiść. I sąsiad przeciwko sąsiadowi właśnie występował. Najczęściej nie dorośli ludzie. Bym powiedział, że ludzie takie smarkate, 18-latki, 19-latki, tacy mordowali najwięcej, bo mieli satysfakcję. No i kiedy tutaj wrócę już do naszych czasów, jeszcze pamiętam, jak Ukraińcy rabowali, to więc zabierali wszystko. Już potem ukraiński był sołtys i kiedy przyszła tam jakby nakaz, że ma tyle i tyle oddać zboża czy co, to zabierali wszystko co do jednego. Wiem, że ojciec część zboża zakopał i na tym terenie zasadził młode drzewka. I mimo wszystko już obserwowali. Kiedy przyszli, wykopali wszystko, wiedzieli, gdzie to jest. I wiem, że ojciec przed tym Ukraińcem uklęknął i mówi: zostaw mi, człowieku, trochę zboża, przecież widzisz, ja mam 11 dzieci. To on ojca po prostu kopnął. Więc wtedy już ojciec zauważył, że nie ma przelewki i część nas, ponieważ moja starsza siostra wyszła za mąż, mieszkała w Stanisławowie, więc część nas, dzieci, wywiózł do Stanisławowa, do siostry, a sam starszymi gospodarzył. A potem niestety już widział, że jest niebezpiecznie, to wszystkie dzieci przyjechały do Stanisławowa, a ojciec z matką tylko został na gospodarce. Tam był inwentarz, no i trzeba było coś robić. I kiedy już był głód, bo był głód, taki spowodowany ten głód właśnie tą rabunkową sytuacją i nie było już co dawać jeść, więc ojciec pojechał gdzieś, z kimś się umówił, z jakimś tam Ukraińcem, więc dał mu konia, zaworek fasoli. I tamten tego konia przyjął. Został jeden koń w domu i to jeszcze ojciec troszeczkę nim robił. Potem przyszedł Ukrainiec drugi, mówi, żeby mu tego konia sprzedał. I ojciec mówi, że dobrze, ja ci go sprzedam. Za parę złotych tego konia oddał. Na drugi dzień ten Ukrainiec tego konia oddał z powrotem. Po prostu już wiemy, że potem, że wiedział, że będzie napad, więc tego konia weźmie za darmo. I w nocy napadli na rodziców. Rodzice spali w sypialni i kiedy ojciec usłyszał za oknem jakieś szmery, widocznie niezbyt cicho się zachowywali, wyskoczyli z mamą z łóżka i oni w tej chwili dali serię karabinów, czyli byli oznajomieni, wiedzieli, gdzie jest sypialnia, gdzie są łóżka i dali po łóżkach seria karabinów. Seria z karabinu maszynowego. Ja te łóżka widziałem potem w 1974 roku, bo byłem tam i ojciec, nie było gdzie uciekać, więc ojciec, był taki pokoik, z którego był zrobiona śpiżarnia i w tym pokoiku było, z tego było wejście do piwnicy pod dom. Ponieważ ojciec mój był szczupły i dość taki zwinny, to zobaczył, że on przez okienko górne przejdzie. Natomiast mama nie przejdzie. Więc tam były drzwi do piwnicy. Kazał mamie wejść do piwnicy. Mama weszła do piwnicy, a on z tej strony zamknął i zahaczył na haczyk, że z tej strony były zamknięte, a ojciec i to wszystko w bieliźnie, boso i tylko w nocy po tej bieliźnie. Ojciec wyskoczył przez okno, to był luty, 21 luty, 1944 rok. Zima, mróz. Więc ojciec w białej pościeli uciekł do najbliższego sąsiada, do Ukraińca. I ten Ukrainiec przyjął ojca. No ojciec był kompletnie, jak potem się dowiemy, ojciec był zmarznięty całkowicie i nie mógł do siebie dojść, co jest z mamą, co jest z żoną, co jest z żoną. No potem przyszedł do domu, jak była, już się jasno zrobiło, zobaczył, że do piwnicy nie weszli. I tyle, co mama słyszała w piwnicy, to więc tam któryś powiedział, do piwnicy, a on mówi, zobacz, że z tej strony zamknięte, to w piwnicy ich nie ma. A ten jeden mówi tak, to rzucę przynajmniej granat. A ten drugi powiedział, że szkoda granatu, po co tam rzucać granatu, widzi, że tam nikogo nie ma. Uciekli przez okienko. Tędy. Także ojciec mamę zastał kompletny sił. Ponieważ było umówione z naszymi starszymi dziećmi, że mają przyjechać po rodziców i rodziców zabrać już do Stanisławowa, a nic nie wiedzieliśmy o napadzie na rodziców. Więc starszy brat 14 lat miał i siostra 19 lat pojechali po rodziców i zobaczyli, że już był napad na rodziców, więc w tej chwili wzięli, spakowali i na stację, pojechali na stację pod Szumlaniec. Tam była taka wioska bliska, najbliższa, gdzie się pociągi zatrzymywały. I tam pojechali. W tym czasie był napad Ukraińców na Polaków. No i zginął brat, siostra w tym napadzie i rodzice zginęli. I zginęła też nasza sąsiadka, która razem pojechała, tam jeszcze mówi, zobaczy na gospodarkę swoją i wtedy tam zginęli. Nie wiedzieliśmy, że był napad, tylko moja siostra najstarsza, która już została, miała niecałe 18 lat. Miała 17 lat i 8 miesięcy. Więc poszli na stację niby po rodziców, żeby ich ze stacji odebrać. I tam Polka jedna powiedziała, żeby, bo był pociąg opóźniony. Mówili tam przez megafony, że pociąg jest spóźniony, ponieważ był napad w Skomorochach. I ona mówiła, ona się tam przedstawiała jako Ukrainka, była Polką, ale cały czas ją badali, wreszcie kazali ją odsunąć na bok, a tym wszystkim paść na posadzkę. Ojciec widział, co się święci, ona to opowiadała. Skoczył do okna, chciał uciec. Dostał kulę, bo mój całą piersią, mój tę klatkę mu wyrwało. To ona widziała i tak zawisł na oknie. Natomiast tyle, co ona opowiadała, to mój, nie wiem jak dokładnie, mój brat mój był albo kolbą uderzony w głowę, albo kopnięty mocno, bo miał tu załamaną, ja tak pokazałem nawet, miał załamaną skroń i mój ciekła z głowy krew. I tak mój leżał. Mama miała tak jakby rozpłatany brzuch. Siostra miała tak jakby porąbane nogi, podobno, ale mój dokładnie ona tego nie może powiedzieć, bo to tak sama była w strachu. I tak ich zostawili, a ją wzięli na sanie, żeby udokumentować tam gdzieś, czy to ona jest Polka, czy Ukrainka. I wtedy jak wzięli ją na saniach, tam była taka tak jakby śnieżyca duża. Był śnieg, zawierucha i ci Ukraińcy siedzieli z przodu na siedzeniu, a ona siedziała z tyłu na saniach. Kiedy jechali tak przez pole, ona tak pomalutku, zsunęła się na dół Oni pojechali, nie zauważyli, że jej nie ma. Ona została, potem przeleżała jakiś czas, jak oni zniknęli, to ona wtedy uciekła. No i jak siostra się moja dowiedziała, że był napad, że rodzice prawdopodobnie zginęli, tak odwaga wzięła nad wszystko. To przynajmniej dziewczyna miała 17 lat, natychmiast się spakowała i pojechała tam na te, do rodziców. No, myślała, że tak, ona myślała, że może rodzice ranni, może potrzebują pomocy. Wołała, szukała, wołała. No. Nie znalazła nikogo, więc poszła do sąsiada właśnie, do tego Ukraińca, który rodziców miał. I stąd się dowiedziała wszystko tam o napadzie, że był napad, że tak i tak dalej. No i wróciła z powrotem do domu z niczym, tylko na stacji jeszcze tam znalazła niektóre takie drobne rzeczy, krzyżyk, tam czy coś, książeczka, czy coś tam rodzaju, takie drobne rzeczy, a tak to już stacja była posprzątana. Rodzice byli zakopani w jednym grobie i ta sąsiadka nasza, czyli było 5 osób w jednym grobie zakopanych. Myśmy w Stanisławowie przebywali jakiś czas. Potem, no co było, w Stanisławie nie było ani pracy, ani dla takich dziewcząt, ani utrzymania żadnego. Więc siostra wzięła nas, ta 17-letnia, wszystkich, zostało nas przecież 8 osób jeszcze. Więc najmłodsza siostra miała 1,5 roku. Ona się zaopiekowała. Także wszystkich zgarnęła i pojechaliśmy w Krakowskie. Ja miałem 10 lat. Tak. Ja miałem 10 lat. Ta siostra, która wzięła nas pod siebie, miała 17 lat i 8 miesięcy. Potem była druga siostra, miała 16 lat. Potem była następna siostra, była 11 lat. Brat miał 13 lat, który został. Drugi brat miał 6 albo 7 lat, jakoś tak. No a ta najmłodsza miała 1,5 roku. I tak ze Stanisławowa po prostu wyjechaliśmy do Grzegorzowic. To jest takie w Krakowskim, taka daleka, daleka nasza rodzina. I tam byśmy u nich zamieszkali. Nie wiem, czy dalszy ciąg jest potrzebny, bo dalszy ciąg jest życiorys naszego życia. Gdzieśmy się tak tułali. No. Ja byłem, wyliczyłem kiedyś, że ja 12 razy z miejsca na miejsce przechodziłem ze Skomorów do Stanisławowa, ze Stanisławowa do Grzegorzowic, takie w stanie w Krakowskim. Z Grzegorzowic do Kosmolowa. Jest taka miejscowość, tam byłem u wujka. Z Kosmolowa z powrotem do Grzegorzowic. Tam taki rzeźnik był, chciał mnie wziąć, nie miał dzieci, chciał mnie adoptować. Ja byłem u niego rok czasu, ale po roku czasu stwierdziłem, że to nie jest dla mnie miejsce. I z powrotem z Grzegorzowic pojechałem do Czerniejewa, gdzie w Czerniejewie się usytuował dom dziecka. Tam była już moja rodzina, która przeszła z domu dziecka z Piskowej Skały. Oni przeszli do Czerniejewa, potem wszyscy, ja byłem w Czerniejewie, potem z Czerniejewa przyjechałem do Wągrowca, z Wągrowca po skończeniu szkoły podstawowej do Zdun, w Zdunach szkoła zawodowa, ze Zdun do Bledzewa, z Bledzewa do Skrzyżyny, ze Skrzyżyny z powrotem do Bledzewa, bo się ożeniłem, a potem razem z żoną i z dziećmi znowu do Skrzyżyny. I tutaj jestem w Skrzyżynie najdłużej, bo jestem już prawie 50 lat.
W pierwszym roku wieś miała 197 budynków mieszkalnych, zagród i 900 mieszkańców, w tym 485 Polaków, 446 Rumunów, 18 Żydów. W 31 roku liczba budynków mieszkalnych i zagród wzrosła do 238, a mieszkańców do 1111. 12 października 1943 roku banderowcy zamordowali księdza Tadeusza Stroińskiego, proboszcza parafii z Komorochy Stare, straszono go i masakrując. Mordercy księdza pochodzili z Bebła, z Komoroch Starych. Byli między innymi Chryć Medulski oraz syn grekokatolickiego księdza proboszcza ze Komoroch Starych, Sławko Niemyj, jego ojciec Wasyl Niemyj i Julian Skulski byli inicjatorami mordów w całej okolicy. Jeden z morderców ubrany był w sutannę zamordowanego w Bebłę księdza Wierzbowskiego. To się przewija przez wszystkie nasze lata małżeństwa. Wspomnienia są przy każdej okazji, tym bardziej, że rodzeństwo męża jest bardzo zżyte z sobą poprzez tą tragedię. Także mamy wspomnienia, które właśnie ta siostra, która się nimi opiekowała, ona spisała to w pamiętniku. Ten pamiętnik przepisaliśmy sobie w swoich książkach, mamy ten pamiętnik, nasze dzieci ten pamiętnik czytały, także to jest na co dzień, to żyje codziennością. Byliśmy z mężem 3 razy w tej miejscowości, ta siostra była tam, ale nikt jej nie chciał pokazać gdzie, bo wszyscy się bali, więc Ukrainka pozwoliła córce, żeby poszła i pokazała, gdzie są pochowani. No ale po latach trudno było odnaleźć. I potem jeździliśmy tam, także byliśmy z naszymi dziećmi też tam w Komorochach. Ja w ogóle tych terenów nie znałam, ponieważ ja pochodzę z okolic najstarszego miasta w Polsce, z Kalisza. I dla mnie te wszystkie wspomnienia to było coś innego. Z kolei brat mojego ojca przeżył Oświęcim, więc to była druga sprawa, a te sprawy były dla mnie nowością. Nawet kiedy pojechaliśmy pierwszy raz tam na Ukrainę, to taka Ukrainka, ja jej się zapytałam, tej Ukrainki, że dlaczego tak się działo. A ona mówi, że ona pamięta rodziców męża, że matka jak wychodziła na podwórko, to ona nie patrzyła, ile jest dzieci na podwórku, tylko wszystkim dawała jeść, a ojciec pomagał. Ja wiem, no to jak moi teściowie byli tacy dobrzy, to za co ich zamordowali? A ona mówi, bo to były takie czasy, bo to były takie czasy.
Po prostu zostało we mnie przykre wspomnienie. Ja nie, muszę przerwać. Nie pójdę spać, jak nie pochowam wszystkich noży. A jak jestem sam w domu, nie pójdę spać, jak nie obejrzę całego mieszkania. To mi zostało. To będzie już do końca życia. Przepraszam, ale nie mogę mówić.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania w audycji Historie pisane na nowo, wizyta w Muzeum Wojskowym w podzielonogórskim Dżonowie. Przez całe wakacje w niedzielę zachęcamy do odwiedzenia muzeów, które mają historyczne ekspozycje, a także ciekawych historycznie miejsc. Dziś przypomnę Muzeum w Dżonowie.
Ostatnio właśnie po takiej próbie odnowienia, uruchomienia wrócił do nas ten stojący przed nami czołg T-72. Mamy sporo sprzętu, to jest licząca się kolekcja sprzętu wojskowego w Polsce z około 30 statkami latającymi, śmigłowcami, samolotami, z ponad setką sprzętu ciężkiego, w tym tak rzadkich jak nasze działa pancerne Su-152, ten nowo uruchomiony przez nas T-72, kilka innych czołgów, wozy opancerzone, jeżdżący nasz BTR-152. Tych atrakcji jest sporo. To jest nasz najnowszy eksponat, taki ciężki. Dostaliśmy go pod koniec 2015 roku jako nieodpłatne przekazanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. To akurat w 2015 roku mieliśmy 30 lat i dostaliśmy 30-letni czołg, bo on też został zbudowany w Bumarze w 1985 roku. Stał u nas przez 2 lata i dzięki zaprzyjaźnionej firmie udało nam się go doprowadzić. Także już wyjechał na wciągarce, a zjechał już sam o własnych siłach.
Wielkim nakładem pracy, czasu i poświęcenia samego zdrowia, bo drapania, skaleczenia i tak dalej, to jest norma przy takiego typu sprzęcie, jak to mówią. Z tym sprzętem, jeżeli ma się kontakt przez 10 sekund, to już się człowiek cały zdąży wysmarować w smarach. No i to jest niestety prawda. Zaleta to jest niewątpliwie jego wielkość. Wada to może być akurat działo, które nie jest na współczesnym polu walki akurat aż tak skuteczne. Opancerzenie jako tako jest to pierwszy ruski czołg z pancerzem akurat kompozytowym, no i jest rewelacyjny.
Posegregowane są samoloty osobno, śmigłowce, broń pancerna, ciąg artyleryjski, który też zawiera około 40 kilku armat, także myślę, że jest sporo rzeczy do obejrzenia, zwłaszcza dla miłośników militarii. Ten obok czołg to jest też ciekawy czołg, T-34, który przyjechał do nas na początku XXI wieku z Westerplatte. On stał długi czas właśnie na pomniku Westerplatte i w 2007 roku zjawił się u nas i od tego czasu stoi. Teraz już gdańszczanie podobno żałują, że się z niego zrezygnowali, no ale mamy coś, co też stało na pomniku na Westerplatte. To jest wojenny czołg. To jest końcówka wojny, lata 44-45 rok. To jest ta lufa już o kaliber 85 cm. To jest działo pancerne, to jest w sumie największa rzadkość u nas w muzeum. My mamy 2 takie działa, jedno stoi za drugim. One zostały wyprodukowane w latach 43-44. Około 600 ich wyprodukowano w Związku Radzieckim w tamtych czasach. Przetrwało do naszych czasów 3, w tym 2 znajdują się u nas. Mamy nowe też tabliczki w kilku językach, także można właśnie na terenie pleneru nie oprowadzamy, ale ale można i po polsku, po angielsku, po niemiecku sobie przeczytać, że właśnie został akurat ten egzemplarz wyprodukowany w marcu 1943 roku i trafił do nas z pomnika w Kunowicach. To był taki okres, kiedy po prostu te najciekawsze rzeczy można było zdobyć. Teraz zresztą też niektóre czołgi są usuwane z pomników, ale czy ten akurat rzeczywiście trafił do nas z pomnika. Jest wyrzutnia rakiet, tutaj jedna, tam jest największe działo kiedyś używane w Wojsku Polskim, tak zwane pion, tu jest wyrzutnia rakiet Kruk, także w sumie każdy rodzaj wojsk jest jakoś tam u nas pokazany. Mamy samoloty, MIG-i, SU, polskie Limy, mamy też oczywiście, czym się mocno chwalimy, Iskrę 200BR, czyli taki prototypowy egzemplarz samolotu szturmowego, który niestety nie wszedł do produkcji i też został wyprodukowany w Polsce tylko w jednym egzemplarzu i znajduje się właśnie w Muzeum w Żonowie. Stacja radiolokacyjna Danuta, to też wojska radiolokacyjne też są u nas reprezentowane. Tam niewidoczne są wojska saperskie, inżynieryjne, także no każdy rodzaj wojsk, jakiś tam egzemplarz uzbrojenia można zobaczyć w naszym muzeum. Taki mini skansen morski, to jest uzbrojenie ściągnięte z okrętów wojennych i też jest akurat w tej chwili trochę przeprowadzamy renowację, bo to kilka lat już nie miało i wszystkie to uzbrojenie morskie właśnie jest na takim podwyższeniu, na którym można zobaczyć wyrzutnie rakiet, działka przeciwlotnicze, które służyły na okrętach wojennych. Mamy też jeszcze pawilon, też, który tam w głębi widać, tam też są różne eksponaty i te najcenniejsze też z okresu II wojny światowej, ciężarówki, Studebaker, Dodge, samoloty, Katiusze, także tych eksponatów jest naprawdę, naprawdę sporo. To jest IU-28, jeden z większych samolotów takich bombowych, który brał udział, akurat nie ten egzemplarz, ale walka w konflikcie kubańskim na przykład. To są śmigłowce Mi-2, Mi-4, jest ich akurat 5 sztuk, takie jest zgrupowanie militarnych śmigłowców. Rocznie pozyskujemy kilkadziesiąt do kilkuset eksponatów, broni, pamiątek właśnie różnego rodzaju po żołnierzach. Od prywatnych darczyńców, mamy przekazy broni od policji zarekwirowanej w czasie swojej działalności, także myślę, że tych eksponat muzeum się jako sako nie powiększa obszarowo, ale na pewno powiększa swoje zbiory i to znacznie. Tu jest broń, szable, pistolety, karabiny, tego rodzaju manierki, dokumenty, hełmy. To są nasze własne eksponaty w zbiorach. Czasami one nie znajdują się na wystawach stałych, także specjalnie zorganizowaliśmy taką wystawę prezentującą muzealia związane właśnie z walkami o odzyskanie niepodległości i utrwalenie granic. No bo jako, że nasz region jedynie, czym możemy się poszczycić z tego okresu, no to jest powstanie wielkopolskie w rejonie Babimojszczyzny, no to prezentujemy najwięcej tego Wojska Polskiego, bo też pamiątek właśnie po powstańcach wielkopolskich mamy u nas sporo. Dwie gabloty poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu, to są różnego rodzaju pamiątki, medale, rzeźby, pamiątka budowy kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie, medale też za wojnę polsko-bolszewicką, kilka fotografii żołnierzy z tamtego okresu, także myślę, że też ciekawe muzealia można zobaczyć, powspominać. To jest fragment makiety, a dokładnie czołg Renault FT, który niedawno, już kilka lat odzyskaliśmy, jedyny jest w Muzeum Wojska Polskiego, a tu jest taka miniaturka tego jednego z pierwszych czołgów, które przyjechały właśnie z Błękitną Armią generała Hellera. To jest taki kącik lotnictwa alianckiego. Bitwa Anglia w ogóle tutaj jest naszym takim rarytasem, mundur pułkownika już teraz Jaworskiego, honorowego obywatela Zielonej Góry. I to jest wystawa o dawnej broni, o najstarszych prezentowanych prezentowanym uzbrojeniu w naszym muzeum, od uzbrojenia średniowiecznego. Prezentujemy tutaj broń z całej Europy, a nawet spoza Europy, bo z dalekiego wschodu, ze Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim uzbrojenie XVII, XVIII, XIX wieczne, którzy Polacy walczyli o odzyskanie niepodległości w XIX i na początku XX wieku, głównie szable i karabiny. Najstarsze pochodzą z okresu średniowiecza, to jest XIV wiek, a ostatnie to współczesne umundurowanie. Kolejna ostatnia sala właśnie to jest poświęcona Wojsku Polskiemu po 1945 roku i ona nie ma daty końcowej. Kolekcje mundurów różnego rodzaju wojsk, różnego rodzaju rakiety, także i ta wystawa nie ma granicy, cały czas coś tam można dodawać.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.